Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze, Radia Rodzina, przeżywamy okres wielkanocny. Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas w Eucharystii, przychodzi do rodzin, kiedy rodzina się modli, kiedy rodzina umacnia wiarę i miłość. Jezus zmartwychwstały posyła nam Ducha Świętego i też od piątku rozpocznie się nowenna do Ducha Świętego. Włączymy się w to wielkie oczekiwanie, wołanie, aby Duch Święty przyszedł i odnowił ludzkie serca, rodziny, aby odnowił Kościół i świat. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Słowa błogosławionego Jana Pawła II są nadal aktualne i mogą nam pomóc również w zrozumieniu różnych trudnych sytuacji życiowych. Przed 4 laty odbyło się w auli seminarium duchownego w Kaliszu spotkanie pracowników służby zdrowia i osób zainteresowanych tematem opętanie i choroba. Wracam do tego tematu, aby uzupełnić moją wówczas wypowiedź oraz aby ukazać, że zakres tych pojęć jest bardzo szeroki i trudny do jednorazowego przedstawienia. Organizatorzy spotkania określili 3 zasadnicze zagadnienia. Najpierw jak rozpoznać i postawić diagnozę, następnie symptomy choroby i opętania, a także definicję. Definicja choroby dotychczasowa, do niedawna definiowano chorobę jedynie jako odwrotność zdrowia. Posługiwano się definicją sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia z roku 1974. Stwierdza ona, że zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko nieobecnością choroby czy niedomagania. Niedawno zaproponowano nową, następującą definicję choroby. Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie można jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Czym jest także choroba psychiczna? To jest już jakieś uściślenie. Niełatwo jest podać prostą, uogólnioną definicję choroby psychicznej. Po pierwsze, współczesna psychiatria wymienia wiele ich typów, różniących się między sobą rodzajem objawów, ich nasileniem i długością trwania, a także odmiennym wpływem na codzienne funkcjonowanie. Po drugie, brak jest wyraźnej granicy pomiędzy zachowaniami i odczuciami prawidłowymi i patologicznymi. Zatem nie każde zachowanie odmienne od oczekiwanego musi być przejawem zaburzenia psychicznego. Prawdziwa choroba psychiczna, często określana jako psychoza, powoduje znaczną dezorganizację zachowania i ogólnej sprawności umysłowej człowieka. Do tak rozumianych chorób należą m.in. schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne, psychoza maniakalno-depresyjna czy zaburzenia psychiczne wynikające z organicznego uszkodzenia mózgu. Natomiast jeszcze musimy wiedzieć, że nieprawdą jest, że osoba chora psychicznie jest zawsze groźna dla otoczenia. Zachowania agresywne nie są zjawiskiem częstym, choć niekiedy może do nich dojść, szczególnie gdy osoba jest prowokowana przez innych, na przykład przez rodzinę, która pragnie umieszczenia uciążliwego chorego w szpitalu psychiatrycznym. Niemniej jednak to leczenie dla chorego psychicznie jest potrzebne i przynosi nieraz wspaniałe owoce. Bardziej realne zagrożenie osoba chora stwarza dla samej siebie poprzez tendencje samobójcze czy brak dbałości o swoje podstawowe potrzeby. Ojciec Gabriel Amort, egzorcysta diecezji rzymskiej, tak pisze na ten temat. Był taki jeden psychiatra, znany w całej Europie, Emilio Servadio, który przysłał do mnie wiele osób. W transmisji telewizyjnej przyznał mi rację w pewnej kwestii i powiedział: niektóre przypadki odsyłam do egzorcysty. jestem ateistą, jestem niewierzący, ale widzę, że w niektórych przypadkach jestem bezsilny i że nauka ma swe granice. Nie znajduję wytłumaczenia, ani tym bardziej nie potrafię określić problemu duchowego człowieka, ani pomóc w tej dziedzinie choremu psychicznie. Chcę też podkreślić to, o czym pisałem w piśmie okulnym, tutaj dalej mówi ojciec Amot, a także w mojej książce Egzorcyści i psychiatrzy. Współpraca pomiędzy psychiatrą a księdzem egzorcystą jest możliwa pod warunkiem, że żaden z nich nie wykroczy poza pole swego działania. Nigdy żaden psychiatra nie może powiedzieć, ta osoba jest opętana, i nigdy żaden egzorcysta nie może stwierdzić, ta osoba jest chora na schizofrenię. Jest to diagnoza szczegółowa, której nie jest w stanie postawić żaden egzorcysta, a gdy chodzi o opętanie, również psychiatra. Ale to wyjątek. Każdy powinien pilnować swojej dziedziny, choć współpraca jest bardzo potrzebna. Popatrzmy teraz na różne sposoby ataków złego ducha, który atakuje człowieka, atakuje strukturę duchową, ale również fizyczną i psychiczną. Mamy trzy takie konkretne określenia. Najpierw pokusa, następnie zniewolenie i skrępowanie, a także w końcu opętanie, a także nękania oraz wyrządzanie różnych szkód zewnętrznych i materialnych. Czym jest pokusa? To jest też określenie, które mamy zawarte również w modlitwie egzorcyzmu, w modlitwie Kościoła, kiedy to brzmią takie słowa: Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. To już jest, ta przemoc jest zawarta w niemal każdej pokusie. Pokusa jest to podnieta do złego. Może pochodzić z naszej własnej słabości moralnej i skłonności do grzechu. Jest bezpośrednią przyczyną, która prowadzi człowieka do grzechu. Na nią może również wpływać na ludzkie życie, na stan duchowy również. To biblijne określenie świat. W takim określeniu struktury złego ducha w świecie, panującej mentalności, mody i różnych sytuacji życiowych. Prawdopodobnie w każdej takiej pokusie szatan ma swój udział, nieraz mniejszy, nieraz większy. Czasem człowiek sam jest zainteresowany złem. Dochodzi do tak zwanej fascynacji złem. Pokusa jest zwyczajnym i najczęstszym sposobem odwodzenia ludzi od Boga, a zarazem najgroźniejszym, choć nie zawsze najbardziej bolesnym w swoich skutkach na ziemi. Jest groźna, ponieważ człowiek może poprzez jedną choćby pokusę wejść w stan grzechu śmiertelnego i w tym stanie już pozostać. Jako drugi sposób ataku złego ducha i działania wobec człowieka jest zniewolenie. Najczęstszą tego przyczyną są popełnione grzechy, a więc stan duchowy człowieka. Grzechy otwierające człowieka na wtargnięcie złowrogiej siły w jego życie i sposób myślenia. Objawy są tu tak podobne do nerwic i psychos, że niełatwo rozpoznać ich rzeczywistą przyczynę. Takie oddziaływanie szatana na psychikę i system nerwowy obserwujemy dziś w wielkim nasileniu. Są to stany różnego rodzaju depresji w postaci przygnębienia, długotrwałej rozpaczy, niewytłumaczalnych udręk psychicznych aż do pokus samobójczych. Z kolei stany lękowe obiektywnie niczym nie uzasadnione w takim stopniu. Dalej stany agresji, nienawiści, buntów bez wyraźnej przyczyny. Często spotyka się głębokie poczucie bezradności wobec popełnionych grzechów, obezwładniające wyrzuty sumienia, niewiarę w Boże przebaczenie, przekonanie o skazaniu na wieczne potępienie, dręczące nieustannie skrupuły moralne. Wszystko to człowieka zniewala, krępuje normalne funkcjonowanie, obezwładnia fizycznie i psychicznie, odbierając nadzieję. Jeśli objawy te mają pochodzenie demoniczne, z reguły nie poddają się zabiegom medycznym. Leki pozostają bezskuteczne bądź działają wręcz odwrotnie. To może być jednym ze znaków rozpoznania działania demonów. Jeden z psychiatrów na takim międzynarodowym zjeździe powiedział, że pewnemu choremu dał środek uspokajający i on nie działał, dał więc więcej i mówi, dałem tyle, że mogłoby przewrócić nawet słonia, a na tego człowieka to w ogóle nie działało. A więc to może być jednym ze znaków rozpoznania działania demonów. Choć nie zawsze taki skutek może być. Jako trzeci sposób działania złych duchów wymienia się opętanie. Za najbardziej niszczącą ingerencję szatana w życie człowieka uważa się powszechnie opętanie, posesją, które polega na stałym lub przerywanym zamieszkaniu demona w ciele człowieka i szkodliwym działaniu na niego od wewnątrz. Stopniowo zły duch zniechęca swoją ofiarę do aktów religijnych, powoduje powolne nasilanie się różnych wyniszczających niedomagań fizycznych i psychicznych. Mogą tu też być choroby, które ludzie uważają z początku za przejawy zwykłego złego samopoczucia lub różnego rodzaju choroby. Jednym z symptomatycznych objawów jest narastający wstręt i nienawiść do wszelkiego rodzaju sakrum, znamionujący postawę złego ducha. Właśnie obecność świętych przedmiotów i znaków oraz świątobliwych osób, a zwłaszcza upoważnionych przez biskupa egzorcystów, wymusza na złym duchu ujawnienie się, podobne do spotykanego w Ewangelii w przypadkach egzorcyzmów Chrystusa. Wśród przyczyn opętania zalicza się dwie zawinione, mianowicie ciężkie grzechy i pakt z szatanem oraz niezawinione, jak na przykład rzucane na kogoś uroki i złorzeczenia, które mogą być też przyczyną opętania. Fakt opętania nie musi zatem oznaczać stanu grzechu śmiertelnego i pozbawienia łaski uświęcającej, ani nie stanowi znaku wiecznego potępienia. Dlatego Kościół przestrzega przed wszelkiego rodzaju złorzeczeniami, przed przekleństwami, przed rzucaniem uroków, które mogą mieć bardzo trudne do przewidzenia skutki. Kiedy wsłuchujemy się w Boże Słowo, widzimy, jak Jezus przychodzi z pomocą ludziom. Prorok Izajasz powiedział, w Jego ranach jest nasze zdrowie i fizyczne, psychiczne i duchowe. Dlatego też trzeba powierzać Jezusowi siebie, szczególnie teraz, w tym czasie wielkanocnym, poprzez sakrament pokuty. Jezus odpuszcza grzechy, a więc również nieraz usuwa przyczynę różnego rodzaju dolegliwości fizycznych czy psychicznych. Dlatego też trzeba zawsze przygotować się przed pójściem do lekarza czy do szpitala, przed również zażywaniem różnych leków. Warto się pomodlić, warto też być w stanie łaski uświęcającej. Bóg wtedy dopomaga. Kiedy mamy już na myśli tych, którzy mają różne problemy, czy może sami słuchający teraz tej katechezy, możemy również wsłuchać się w modlitwę Kościoła. Jezus chce nam pomóc, bo działanie Kościoła to przede wszystkim głoszenie Ewangelii, sprawowanie sakramentów, a także pomoc w dziedzinie fizycznej i duchowej, a więc uzdrawianie chorych, modlitwa o uzdrowienie fizyczne, psychiczne, a także modlitwa o uwolnienie od ataków złego ducha. Człowiek musi wtedy dostrzec, gdzie zły duch działa i jak się bronić, jaką podjąć strategię taką i rozumową, i duchową, żeby zły duch nie zaszkodził człowiekowi. Mamy takie sformułowanie tutaj w modlitwie. Boże prawdy i zmiłowania rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski zniwecz kajdany nieprawości. Wołamy o Bożą pomoc i tylko Pan Bóg może tutaj nam pomóc, osłonić nas i uwolnić. Niechaj ta modlitwa przyniesie również błogosławione owoce w tej chwili. Boże Stwórco i Obrońco ludzkości, wejrzyj na swoje sługi i służebnice, których stworzyłeś na swój obraz, powołujesz do udziału w swej chwale. odwieczny wróg złośliwie nas dręczy, prześladuje okrutną przemocą i napawa przerażającym lękiem. Ześlij na nas Ducha Świętego, aby nas umocnił w walce, uwolnił, uzdrowił, pobłogosławił. Nauczył modlić się chwila doświadczeń i otoczył swoją przemożną opieką. Ojcze Święty, usłysz wołanie błagającego Cię Kościoła. Nie dozwól, aby Twoi synowie i Twoje córki byli owładnięci przez Ojca Kłamstwa. Nie dozwól, aby Twoi słudzy, których Chrystus odkupił krwią swoją, pozostawali w niewoli diabła. Nie dopuść, aby świątynia Twojego Ducha była mieszkaniem Ducha Nieczystego. Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitwy Dziewicy Maryi, której Syn, umierając na krzyżu, zmiażdżył głowę starodawnego węża i wszystkich ludzi oddał w jej macierzyńską opiekę. Niech w tych sługach Twoich zajaśnieje światło prawdy. Niech zagości w nich radość, pokój i zdrowie. Niech owładnie nimi Duch Świętości, a zamieszkując w ich sercu, przywróci im wewnętrzną pogodę i czystość. Panie, wysłuchaj błagania Michała Archanioła i wszystkich aniołów, którzy Tobie służą. Boże niebieskich mocy, oddal przemoc szatana. Boże prawdy i zmiłowania, rozerwij jego podstępne sidła. Boże wolności i łaski, zniwecz kajdany nieprawości. Boże miłośniku ludzkiego zbawienia, wysłuchaj modlitw świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, którzy dzięki Twojej łasce zwyciężyli złego ducha. Uwolnij swoje sługi i służebnice od wszelkiej wrogiej mocy i zachowaj ich nietkniętymi, aby mogli Ci służyć w zdrowiu, pobożności i pokoju. Niech miłują Cię całym sercem i służą Ci dobrymi czynami. Niech Cię sławią pieśnią uwielbienia i wychwalają całym życiem przez Chrystusa Pana naszego. Wołajmy, by Duch Święty przyszedł do nas, uwolnił, zdrowił, pobłogosławił, aby pomógł nam kochać Boga, służyć Mu i być Mu wiernymi, abyśmy każdą chwilę naszego życia przeżywali w stanie łaski uświęcającej. Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a więc chce nam pomagać. Otwórzmy się na Jego miłość, przyjmijmy Go, kiedy do nas przychodzi i starajmy się uradować, tak jak apostołowie, gdy Jezus przychodzi do nas, szczególnie w każdej komunii świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.